Plus. Znaczy więcej.
Iwona Damska, dzień dobry, witam jak w każdą niedzielę, a dzisiaj o poranku ze mną pani Ewa Wojdyło. Dzień dobry, pani Ewo.
Dzień dobry.
Psycholog zajmujący się głównie profilaktyką uzależnień, autorka kilku książek, no postać rozpoznawalna nie tylko w świecie psychologii, ale myślę, że ogólnie jest pani bardzo znana i chętnie zapraszana do mediów, bo...
Bo lubi
pani media, tak?
Lubię media.
Ale też czuję się, że to jest pani pasja, pomaganie ludziom, najogólniej rzecz biorąc.
Tak, można tak powiedzieć, chociaż ja nie nazywam tego pomaganiem, tylko biorę udział w życiu. I czasami się tak zdarza, że ktoś potrzebuje jakiegoś kierunku czy jakiegoś wyjaśnienia, no wtedy bardzo chętnie biorę w tym udział.
A jak to się stało, że pani właśnie zajęła się taką
Czysty przypadek. Myślę, że przypadek połączony z pewną konsekwentną drogą. Ja bowiem kiedyś dawno, już po historii sztuki skończyłam studium dziennikarskie. I moim takim pierwszą pasją, zainteresowaniem to była właśnie praca medialna. Potem się pozmieniały różne moje życiowe drogi, wyjechałam za granicę i kiedy się dosyć nudziłam, będąc z mężem i z dziećmi w Stanach Zjednoczonych, nawet miałam zamiar sama wrócić do Polski, to zaistniała taka właściwie awaryjna możliwość, żebym zamiast wracać do Polski, to żebym poszła sobie postudiować. No i ten uniwersytet, na którym mąż pracował, oferował taki przywilej dla rodzin, głównie z myślą o dzieciach profesorskich oczywiście, ale nigdzie nie było napisane, że to jest tylko dla dzieci zarezerwowane. I myśmy z tego skorzystali, rektor się bardzo ucieszył. No i ja już dobrze po 40 poszłam, wtedy sobie wybrałam psychologię, bo to był taki jedyny właściwie interesujący dla mnie wydział. I tak się zaczęło to. Najpierw myślałam, że po prostu dwa lata, czy tam trzy lata sobie posiedzę i posłucham. Okazało się, że dosyć szybko sprawdziłam się i bardzo mi się spodobała ta dziedzina i miałam już taką masę swoich doświadczeń, które w gruncie rzeczy były tym fundamentem, na którym wiedza psychologiczna po prostu rozkwitła. No i to była później kwestia prostej decyzji, że kiedy sobie wrócimy do Polski, to ja będę robić to, czego się teraz nauczyłam. No i to owocuje do tej pory.
Proszę zobaczyć, jakie korzyści z nudy płyną. Że jednak no, coś z
tego nudy, może... do której nie dopuściłam.
A, to dobrze. Pani Ewo, czyli pani jest właściwie multiinstrumentalistką, grającą w tej chwili na jednym instrumencie, tak? Bo się zajęła pani głównie psychologią.
Głównie psychologią, tylko że to jest dosyć wielodyscyplinarna dziedzina, dlatego że uczę coachingu, przez wiele lat pracowałam w Instytucie Psychiatrii i do tej pory zajmuję się psychoterapią ludzi ciężko zaburzonych, z uzależnieniami, z problemami, z bulimią, anoreksją, z konfliktami małżeńskimi. Oprócz tego piszę już nie dla ludzi chorych, tylko dla ludzi ciekawych, dla ludzi szukających jakiejś własnej drogi albo własnych pomysłów na życie. No i dzięki temu płodozmianowi, czyli wykonywaniu zawodu, który ma bardzo wiele twarzy, wiele oblicz. Oprócz tego uczę profesjonalistów, lekarzy. Kieruję w Fundacji Batorego takim programem zagranicznym, głównie działającym na wschodzie, czyli w krajach bardziej zacofanych, jeżeli chodzi o wiedzę o uzależnieniach. No i tam prowadzę wiele szkoleń, seminariów, staży, zakładam ośrodki w więzieniach. No i to już jest zupełnie inna, taka właściwie społeczno-polityczna działalność. Czyli jak widzi pani, to jest po prostu ogromne urozmaicenie, te wszystkie sprawy.
Jest taki pogląd, że część ludzi studiujących psychologię czy kończących psychologię idzie tam, ponieważ no, ma zamiar dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, czy rozwiązać własne problemy. Czy przede wszystkim, czy to jest prawdziwy pogląd, czy to jest nadużycie i jak było
Wie
w pani przypadku?
Z moich kontaktów ze studentami psychologii, a uczyłam kiedyś na KUL-u, jak doktorat pisałam, potem uczyłam na Wydziale Psychologii w Łodzi, kiedyś młodych pedagogów, kiedyś w SNS-ie w Warszawie, czyli z psychologami miałam dużo do czynienia. To stwierdzam, że studenci młodzi często właśnie tak wybierają ten kierunek, żeby swoje własne niepokoje dotyczące swojej osoby, tożsamości, problemów rozwiązywać z większą świadomością. Ale to w ogóle nie jest dziwne, dlatego że w wieku tych 18-19 lat, kiedy ludzie po maturze wybierają sobie kierunek studiów, to właściwie nie ma ludzi, którzy byliby dojrzali. Z tego zupełnie zrozumiałe, że się szuka odpowiedzi na swoje własne problemy. I psychologia pewnie jest taką obietnicą. Natomiast ja, mając okazję wtedy w Ameryce, przez ten przypadek, znaleźć się na studiach psychologii już po 40, miałam 45 lat, to ja nie mam żadnych wątpliwości i często z uśmiechem sobie tak mówię, że właściwie psychologia powinna być kierunkiem podyplomowym. Pełne studia, ale jako drugie albo trzecie. Dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza jeżeli ktoś wybiera psychologię kliniczną, z nastawieniem na psychoterapię, na pomaganie ludziom ciężko dotkniętym problemami, ponieważ ogromną rolę odgrywa doświadczenie i mądrość życiowa, której nie sposób mieć w wieku 20 lat. Po prostu nie sposób. I kiedy nawet myśmy mieli w Instytucie Psychiatrii, przychodziły młode absolwentki, czy właściwie kobiety, u nas jest to strasznie sfeminizowany kierunek, przychodzą sobie takie dziewczynki 24-25 lat na staż podyplomowy i one miałyby w Instytucie Psychiatrii, w szpitalu psychiatrycznym pomagać ludziom z depresją, z uzależnieniami, z ciężkimi wieloletnimi nerwicami. I jest to ktoś, kto zdał maturę i bardzo się dobrze nauczył kilkuset wiadomości z psychologii. To po pierwsze nie budzi żadnego zaufania, ponieważ między ludźmi działa coś takiego jak chemia, coś takiego jak identyfikacja. Czyli jeżeli mamy na przykład osobę po 3 próbach samobójczych, która odbywa leczenie i znajdzie się koło jej łóżka psycholog, dziewczynka, która wygląda młodziej niż jej wnuczka i nawet bardzo czule i serdecznie zapyta, jak się pani dzisiaj czuje, to usłyszy tylko jedną odpowiedź: dziękuję, dobrze. Ponieważ otworzenie się przed człowiekiem, ponieważ szukanie wsparcia musi być skierowane do kogoś, po kim widać, że tego wsparcia może udzielić. Więc takie dziewczynki psycholożki mogą być psycholożkami przedszkolnymi, no mogą być na przykład też w szkole, ale podstawowej raczej. Czyli to są, powiedziałabym, uwarunkowania, których nikt nie bierze pod uwagę. Bo studia się traktuje strasznie mechanicznie u nas, strasznie doktrynalnie. Jest jakiś przepis, że po maturze się idzie na studia. Przy czym psychologia kliniczna powinna być wyłączona. Myślę, że w psychologii badawczej, proszę
czy
bardzo.
Czy w psychologii reklamy?
Czy tak, w psychologii reklamy, czy w psychologii mody, czy w psychologii, nie wiem, sprzedaży towarów. Jest taka masa dziedzin. Natomiast psychologia kliniczna jest to dział zarezerwowany dla ludzi, którzy nie tylko posiadają doświadczenie, ale jeszcze specjalny talent, rodzaj charyzmy. No, ponieważ leczy, psychoterapeuta leczy nie metodą, tylko leczy sobą.
Tego, że nie brak pani charyzmy, to słychać, widać, a także można przeczytać w licznych publikacjach i w różnych książkach, które pani napisała i które czyta się jednym tchem. To też jest wielka sztuka, żeby pisać o rzeczach poważnych, tak prostym i tak plastycznym i przekonującym językiem. Proszę na zakończenie tej pierwszej części rozmowy, kiedy zapadła taka gotowość do pisania, że pani jednak musi coś ludziom pokazać, tym, którzy się nie interesują może psychologią tak dogłębnie jak pani, a którzy potrzebują pomocy czy wsparcia?
Myślę, że słowo jest głównym narzędziem psychoterapii. No i to słowo może mieć charakter, powiedziałabym, wokalny, czyli taki, który słyszymy, ale może być też pisane. I to słowo pisane, ze względu na to, że człowiek czyta z większą uwagą, we własnym tempie, stąd na przykład moc notatek, stąd częste albo coraz częstsze wykorzystywanie tych prezentacji tablicowych, PowerPoint albo pisania. Słowo czytane zawiera w sobie oddziaływanie na inną na inną sferę percepcji, wzroku. Nie wszyscy są słuchaczami dobrymi. Wobec tego przy psychoterapii człowiek coś mówi, ale ja się nauczyłam, ucząc się tej psychoterapii kiedyś dawno w Ameryce, to nauczyłam się jednej rzeczy. Mówiono do mnie, mówił do mnie mój taki bardzo wspaniały nauczyciel, wiesz co, nie jest ważne, co ty mówisz. Nie jest ważne, co ty powiesz. Ważne jest, co oni usłyszą. Wtedy pomyślałam sobie, skoro ja chcę, aby to, co ja naprawdę mam do przekazania, było przyjęte. Nie w tempie, w jakim ja jestem w stanie to na sali, czy nawet w gabinecie dyskretnym powiedzieć, ale chcę, żeby ktoś mógł nad tym pomyśleć, żeby mógł podkreślić, żeby mógł głośno sobie to powiedzieć. A w interakcji tej żywej, aktywnej, jest to prawie niemożliwe. Nam czasami zapada w pamięć jakiś fragment, ale w tym momencie gubimy to, co się dzieje po nim. Więc pisana psychoterapia, czyli to, co jest połączeniem wpływu psychologicznego z uczeniem się, jest naturalną konsekwencją doprowadzającą właśnie do tego, że wielu psychologów pisze.
W Pani przypadku jest tak, że jak słucham Panią, jednocześnie czytam, to mam wrażenie, że to jest jakby zlane w całość. Pani dosłownie oddaje na papierze sposób swojego mówienia. Tak jakbym czytając słyszała to, co Pani mówi, więc...
No bo zwierzę się Pani, strasznie lubię język.
A, i to nie się tylko, czuje w Pani książkach.
Nie tylko w tym sensie, że jest narzędziem porozumienia, że przekazuje to, co jest tak nieuchwytne, jak myśl, jak uczucie, jak stan duchowy. Język jest czymś dla mnie, po prostu jest taką wartością niesamowitą.
Przekonałam się o tym, kiedy w najnowszej Pani książce, zaraz będziemy o niej rozmawiać, przeczytałam cytat z Anny Janką, która jest dla mnie mistrzynią słowa i mistrzynią interpretowania myśli w taki sposób, jakiego ja do tej pory nie znałam. Także tutaj czuję, że mamy ten sam wzorzec, jeżeli chodzi o obróbkę języka, tak to nazwę.
Cieszę się, że mamy też wspólną ulubioną autorkę.
Wracamy do rozmowy już za chwilę. Pani Ewa Wojdyło, psycholog, autorka wielu książek, jest dzisiaj moim gościem.
Plus znaczy więcej.